Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witamy Państwa w rozmowach niedokończonych. Technologie cyfrowe w ofensywie lewicowej. Dr Grzegorz Osiński, kierownik Instytutu Informatyki Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, autor wielu artykułów naszego dziennika na temat właśnie zagrożeń czy życia w świecie cyfrowym, w świecie informatycznym. Niewolnicy technologii to ostatni artykuł, który mogliśmy przeczytać w poniedziałkowym wydaniu naszego dziennika, czyli wczorajszym. Witam Panie Doktorze.
Szczęść Boże telewizom, szczęść Boże Ojcze.
I radiosłuchaczom też.
Temat naszej audycji jest niezmiernie szeroki, ponieważ chcemy rozmawiać o technologii. Technologia kojarzy nam się oczywiście z różnymi rodzajami aktywności człowieka, bo jest to zawsze związane z aktywnością człowieka, na różnych polach, wykorzystując różnego rodzaju maszyny. Z technologią mamy problemy nie od dzisiaj. Od czasu wynalezienia maszyny parowej rozpoczęły się problemy, bo powstały lokomotywy, pociągi, zaczęto przemierzać większe dystanse, zwiększył się handel, transport i to były te plusy technologii silnika parowego. No ale z drugiej strony te tory musiały gdzieś przebiegać, trzeba było kupować ziemię, czasami kupować ją legalnie, a czasami, jak wiemy z takich amerykańskich filmów, które nazywają się westernami, z tą ziemią pod koleje były różne ciekawe historie, nie zawsze zgodne z prawem. Pociągi emitowały dużo dźwięku, maszyny parowe straszyły zwierzęta i konie, ludzie bali się nimi jeździć, więc tu na styku nawet tej najstarszej technologii zawsze pojawiały się zyski i pewne problemy. Technologia wyręczała człowieka do tej pory zazwyczaj w pracach fizycznych, tam gdzie sił fizycznych nam brakowało, tam gdzie brakowało czasu do wykonania jakichś czynności, maszyny robiły to szybciej, maszyny były w stanie wykonywać i podnosić olbrzymie ciężary, których człowiek by nigdy nie podniósł. I taka technologia od XIX wieku właściwie zdominowała cały nasz świat. Pojawiły się w związku z tym na naszej planecie kraje, które tą technologię rozwijały, które z niej korzystały, które na niej zarabiały, więc związek technologii z polityką i nawet z geopolityką już od tamtych dawnych czasów jest oczywisty. Natomiast w XXI wieku mamy do czynienia z dużo poważniejszą technologią, bo nie tą, która zastępuje ludzkie siły fizyczne, która przyspiesza pewne procesy, która powoduje, że pewne procesy produkcyjne są tańsze, ale w XXI wieku spopularyzowała się technologia, która zastępuje to, co nam ludziom wydawało się tylko i wyłącznie typowo ludzkie, czyli zaczyna zastępować pewne procesy umysłowe człowieka. Przyzwyczailiśmy się już w poprzednim wieku, że maszyny lepiej i szybciej liczą, prawda? To, że nie trzeba się już uczyć prostej arytmetyki, bo kalkulator za nas to szybko i sprawnie policzy, stało się elementem dość istotnym, przyspieszyło również wiele procesów w handlu, przy projektowaniu, spowodowało rozwój przemysłu na niespotykaną skalę. I oczywiście pojawiali się sceptycy, których zazwyczaj uważano za dziwaków, którzy mówili, no jak to nie uczyć dzieci liczenia w szkole? No bo dzieci nie chciały się uczyć w szkole, jak miały kalkulator, prawda? No ale znaleziono w końcu jakiś konsensus, bo i w szkole znalazły się elementy naturalnego liczenia, a i kalkulatory, i komputery pojawiły się po prostu wszędzie. Jest rzeczą oczywistą, że nie każdy musi znać bardzo dobrze język matematyki, w tym komputer nas wyręczał. Liczył szybko i sprawnie całą dobę, nie upominał się ani o zapłatę, ani o jakieś dodatkowe profity. Do tego się przyzwyczailiśmy, nauczyliśmy się mądrze wykorzystywać tą siłę i zaletę komputerów. Natomiast problem zaczął się pod koniec ubiegłego wieku, kiedy te liczące komputery zaczęły liczyć ludzkie procesy myślowe. Czyli zaczęły się uczyć czytać, zaczęły się uczyć pisać, a nade wszystko te algorytmy zaczęły uczyć się analizować zbiory danych tak duże, że człowiek nawet sobie nie zdaje sprawy, nie jest w stanie ogarnąć ich swoim umysłem. To już nie miliony stron drukowanego tekstu, miliardy stron drukowanego tekstu, ale setki miliardów stron drukowanego tekstu są w stanie dzisiaj algorytmy sztucznej inteligencji przeanalizować w ułamku sekundy. Gdyby nawet cała ludzkość została zaprzęgnięta do tego procesu, to ludzie nie zdołaliby zanalizować tak olbrzymiej ilości danych. I tu pojawia się pewien problem. Bo jeśli ktoś jest w stanie, albo coś jest w stanie, przeczytać tak dużo, tak szybko, to czy nabędzie on wiedzę, która niewspółmiernie będzie wykraczała ponad wiedzę ludzką? Czy możemy powiedzieć, że będą te maszyny mądrzejsze od ludzi? Musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, cóż to jest zatem ta mądrość, cóż to jest wiedza i czym się różni od informacji. I tym świat naukowy od kilkunastu lat próbuje się zajmować. Świat naukowy zajmuje się tą problematyką teoretycznie, jak na nowo zdefiniować pojęcie wiedzy, jak na nowo zdefiniować pojęcie mądrości. Natomiast twórcy oprogramowania i twórcy komputerów nie czekają wcale na konsensus, jaki wypracują naukowcy, tylko budują coraz sprawniejsze maszyny, coraz szybsze i wykorzystują je na takich polach aktywności, które do tej pory były zarezerwowane wyłącznie dla człowieka, ponieważ najbogatsi i politycy zauważyli, że siła tych obliczeń, nowych maszyn, nowych algorytmów sztucznej inteligencji jest potężna. Można ją wykorzystać zarówno w polityce, jak i w badaniach społecznych, a nawet pokusić się o pewne próby manipulowania społeczeństwami, bo to jest przecież informacja. Kiedy spojrzymy na zarządzanie informacją o tak dużym wolumenie, no to człowiek nie jest w stanie po pierwsze wyczytać wielu informacji z dużych zbiorów, a komputery to zrobią. Ba, człowiek nawet ostatnio nie jest w stanie zweryfikować wniosków, które maszyny nam podsuwają. Stąd w sieci internetowej nagle mamy do czynienia z jakąś ekspansją czegoś, co nazywamy fake newsami, czyli kłamstwami. Są to zazwyczaj informacje, które są generowane na podstawie prawdziwych przesłanek, ale odpowiednio przetworzone przez algorytmy sztucznej inteligencji i wykorzystywane w różnych celach politycznych, ekonomicznych, społecznych, ba nawet komercyjnych. I to jest to oblicze technologii, którym na razie nawet zapominamy, że stoi za tym jakimś komputer, bo widzimy to w telewizji, widzimy w radiu, widzimy w mediach, ba nawet wkracza ona do naszego codziennego życia, bo przecież komunikujemy się z naszymi znajomymi i rodzinami za pomocą telefonów komórkowych, a to nic innego jak właśnie końcówki komputerów, takie małe serwery, nad którymi dużą część władzy posiadają firmy, duże, tak zwane big techy, które zarządzają informacją i one przekazują nam informację spersonalizowaną, każdemu inną i tak powoli zaczynamy zanurzać się w tym świecie technologii, nie widząc jej na co dzień. Przecież cały czas oglądamy telewizję w domu, cały czas uważamy, że telefon, który mamy w ręku, służy nam i my mamy nad nim pełną władzę. Cały czas wydaje nam się, że samochód, którym jeździmy, no może tam i ma w środku jakiś komputer, ale przecież to ja nim władam, ja wiem dokąd jechać. Te komputery zaczynają nas otaczać właściwie wszędzie, zaczynają zbierać informacje o naszym życiu, komuś sprzedawać, gdzieś przetwarzać, ktoś na tym zarabia, a ktoś traci. I pytanie jest, czy my tak powoli, bardzo sukcesywnie, ten proces w psychologii nazywa się habituacją. To mądre słowo, a popularne określenie to tak jak no, gotować powoli mysz w garku, tak, albo żabę w garku, która nie zauważy, że w pewnym momencie temperatura jest już tak niebezpieczna, że nie ma ucieczki, że my w tym świecie nie przyzwyczajamy się do technologii cyfrowych tak bardzo, że powoli stajemy się niewolnikami. Stąd tytuł mojego wczorajszego artykułu.
Niewolnicy technologii, jaką cenę zapłacimy za agendę 2030? Technologie cyfrowe w ofensywie lewicowej to temat dzisiejszego spotkania. Pan doktor tak spokojnie, wręcz stoicko przedstawił nam niczym wyćwiczony algorytm to, o czym dziś chcemy rozmawiać, czy co jest owocem pańskich doświadczeń. Wiadomo, że rodzi się wiele pytań i spostrzeżeń. Póki co nie jesteśmy sztuczną inteligencją, tylko jesteśmy inteligencją spersonalizowaną w doktorze Grzegorzu Osińskim, w redemptoryście Benedykt Cisoń. I tak, technologie z jednej strony zawsze były problemem, ale ten problem mógł być jako nową wykorzystywany do dobrych celów i złych celów. Można było pociągiem wyruszyć na spotkanie z ukochaną osobą, a jednocześnie tym pociągiem można było zesłańców zesłać w głęboki Sybir bądź też do obozu koncentracyjnego, chociażby w Oświęcimiu niemieckiego zagłady. Więc technologia, jak wszystko, co człowiek wymyślił, mogła służyć dobru człowieka, bądź mogła być wykorzystana przeciwko człowiekowi. Jeżeli dziś rozmawiamy już o tych technologiach informatycznych, technologiach cyfrowych, o tych potężnych danych, które są przetwarzane, to wydaje się, że mamy do czynienia z taką walką pomiędzy siecią a ulicą, bo w sieci i korzystając z sieci rzeczywiście jesteśmy wręcz podporządkowani technologii, która nam podpowiada, za nas decyduje. Wydaje się, że już to ona lepiej wie, jakie nam towarzyszą emocje, jakie upodobania. Ona, wydaje się, technologia bardziej zna się na moim powołaniu, na mojej misji, na moim celu mojego życia. Ale gdy wyjdę na ulicę, no to okazuje się, że spotykam panią czy pana w sklepie, spotykam konkretną osobę, spotykam doktora Osińskiego, gdzie rozmawiamy i okazuje się, że nagle zaczynamy żyć w innym świecie. W świecie, gdzie na półkach sklepowych jest chleb, a nie zdjęcie chleba, który mogę kupić, że na wieszakach są ubrania, których mogę dotknąć i mogę wybrać to, które mi się podoba, a nie tylko patrzeć na zdjęcie. I stąd moje takie kluczowe pytanie dzisiaj. Jak technologie kształtują nasze postrzeganie rzeczywistości, nasze emocje, nasze upodobania i nasze wybory? Ale jesteśmy w telewizji i radiu o charakterze katolickim, więc jak kształtują nasze powołanie?
Pozwolę sobie na uśmiech, żebyście telewidzowie nie myśleli, że jestem awatarem, który mnie emocjonalnie i profesjonalnie próbuje odpowiedzieć na pytanie, ponieważ uśmiecham się dlatego, że poruszył ojciec fundamentalne pytanie, fundamentalny problem, jaki sobie dzisiaj stawiają twórcy sztucznej inteligencji. Tu właśnie chodzi o dwa światy, świat wirtualny i rzeczywistość, która istnieje. Dlatego ja zawsze od wielu lat studentów uczę i w gazetach piszę, że nie ma różnych rzeczywistości, że jest tylko jedna rzeczywistość, ta, w której nas Bóg stworzył, w której żyjemy, w którym spotykamy innych ludzi, ta rzeczywistość prawdziwa, natomiast wszystko inne to nie jest rzeczywistość, to są jakieś światy wirtualne. To mogą być nawet światy naszych wyobrażeń, w których sobie możemy żyć. I żyjmy, bo niektórzy żyją sobie w świecie swoich własnych wyobrażeń. Jeśli jest im tam dobrze, to wieczorami mogą tam się udawać, że tak powiem, na pewną emigrację, żeby znaleźć spokój wewnętrzny. Są tacy ludzie, ja też do takich należę, nazywa się ich czasami marzycielami, kiedy przed snem wyobrażamy sobie, że żyjemy w trochę innym świecie i chcielibyśmy go ulepszyć.
Grzegorz Osiński w jakim świecie?
Zawsze żyjemy w tym świecie, w którym nas Bóg stworzył.
To marzenie, w jakim przenosisz na gwiazdę którąś czy...
Moim... to jest też kolej. Ale to jest... Właśnie bardzo dobrze dotknęliśmy sedna problemu. Czy chcemy, żeby wszyscy znali nasze najskrytsze i najważniejsze marzenia? Nie chcemy. No,
oczywiście.
Naprawdę nie chcemy. Życzenia, które składamy sobie czasami z okazji urodzin, imienin, spełnienia wszystkich marzeń. Oj, to jest takie życzenie, nad którym się powinniśmy zastanowić. Czy na pewno chcemy, żeby osoba, której tego życzymy, wszystkie jej marzenia się spełniły? Tylko to jest nasz wewnętrzny świat, świat, który dał nam Bóg po to, żebyśmy sobie w tym naszym wewnętrznym świecie być może układali nasze relacje, które potem realizujemy w rzeczywistości. Ten nasz wewnętrzny świat do tej pory zawsze był twierdzą praktycznie nie do zdobycia. To był świat, w którym możemy robić i myśleć, co chcemy, w którym nikt nas nie podpatrzy, że którym jesteśmy sobą. I ten świat wewnętrzny każdy z nas nosi w sobie i jest to oczywiste, nie wtrącamy się w nasze światy wewnętrzne. Natomiast pojawia się świat wirtualny i tu szczególnie młodzi ludzie od najmłodszych lat zaczynają mieć problem, bo oni z jednej strony żyją w świecie zewnętrznym, czyli w normalnej rzeczywistości z rodziną, gdzie powinien być mama, tata, rodzeństwo, ciocia, dziadek, z którymi rozmawiają, z którymi się bawią, z którymi jeżdżą na różnego rodzaju wydarzenia. No z drugiej strony, tak jak kiedyś stał telewizor w salonie, prawda, jak ja byłem dzieckiem i tam jakieś programy z rodzicami oglądaliśmy. Wiedzieliśmy, że to jest fikcja, tak? Telewizor, który pokazywał nam coś w salonie, to była fikcja. Jakoś przetworzona, jakoś związana z rzeczywistością, ale zawsze fikcja. W kinie, kiedy szliśmy oglądać filmy, to też jest fikcja. Dzieci kiedyś od małego uczyły się, że jest świat rzeczywisty i być może taki fikcyjny, który służy i do rozrywki, i do przekazywania informacji.
Wyimaginowany.
Wyimaginowany, dobre słowo, czy nawet do edukacji też może służyć, bo przez dobrze przygotowane filmy i programy edukacyjne można się bardzo wiele nauczyć, tak? Ale te dzieci uczyły się, że nie jest to rzeczywistość, tak? To jest szklany ekran, który zawsze można wyłączyć, włączyć. Niektóre programy należy oglądać z rodzicami, niektórych w ogóle nie wolno oglądać, a niektóre są tylko dla dzieci, bo nawet rodziców nie interesują, jeśli to były filmy animowane. Z takim światem żyliśmy, dopóki nie pojawiły się komputery i nie pojawiła się sieć internetowa, która pozwala na przekaz tak dużej ilości informacji, że już dzisiaj w wielu domach nawet ten telewizor nie stoi w salonie, bo już nikt nie ogląda wspólnie telewizji. No musimy sobie przypomnieć, że w latach 50. i 60. również ten telewizor w salonie był krytykowany, bo on rozbija jedność rodziny, bo tam stoi gdzieś i przeszkadza, ale on użytkowany sensownie i w sposób właściwy, no dzisiaj wydaje nam się wręcz niewinnym barankiem, jeśli nawet stoi i gra, tak? Ponieważ w tym salonie on już czasami nie występuje i to nie dlatego, że ktoś usunął telewizor, dlatego że nie chce oglądać programów telewizyjnych, tylko dlatego, że każdy ma telewizor sam z sobą, nosi go cały czas przy sobie. I już nawet nie oglądamy filmów razem. Każdy ogląda filmy swoje. Nie czytamy tych samych portali informacyjnych. Każdy ma swoje. Informacja stała się spersonalizowana, dostępna do każdego człowieka, dostosowana, jak słusznie ojciec zauważył, do jego emocji, potrzeb, poziomu intelektualnego, kraju, w którym żyje. I kiedy młody człowiek dorasta w takim świecie, gdzie z jednej strony ma rodzinę, która jest coraz bardziej zapracowana, bo jak wiemy, system ekonomiczny wymaga od nas nieustannej konsumpcji, nieustannego nabywania dóbr. To powoduje, że rodzice muszą coraz więcej pracować, coraz rzadziej są w domu. I to powoduje, że młody człowiek...
To też wymaga tego od rodziców, jednocześnie od dzieci, by dzieci coraz bardziej przygotować do
tak
tego
jest.
Konsumpcyjnego,
dokładnie,
bardzo angażowanego
muszą
świata.
Mieć coraz więcej tych zajęć, więcej i jazda konna, i tenis, i tak dalej, więc ten świat rzeczywisty staje się powoli taką, no może nie udręką, ale problemem, który...
Ale postawię tutaj taką przerwę, dlatego że pan doktor, wymieniając te zajęcia, w których mają być dzieci, że tak powiem, prężne i zaangażowane, no to tak, jazda konna, łyżwy, rolki, a dlaczego nie informatyka i ten świat właśnie wirtualny, informatyczny?
Ale z bardzo prostej przyczyny, ponieważ młodzież od maleńkości i dzieci od maleńkości uczą się technologii informatycznych praktycznie, a pokolenie ich rodziców za nimi nie nadąża. Technologia zmienia się tak szybko, że to dzieci umieją obsługiwać skomplikowane urządzenia technologiczne, na przykład służące do przekazywania informacji, a ich rodzice już niekoniecznie, chyba że przez przypadek są informatykami, tak? Tu następuje coś, co się nazywa przepaścią technologiczną. technologiczną. Są już na ten temat robione badania. Oj, niektórzy socjolodzy według mnie trochę błędnie nazywają te pokolenia sztucznie X, Y, Z i tamtego alfabetu zabraknie. Próbują jakoś podzielić właśnie te pokolenia, które wyrastają w różnych momentach rozwoju technologii, ale to nie o to chodzi. Chodzi po prostu o to, że postęp technologiczny jest bardzo szybki i na razie nic nie zapowiada tego, że zwolni. Mamy już rewolucję kwantową, mamy już komputer kwantowy i prawdopodobnie moje wnuki, jeśli takie się kiedyś pojawią, one już będą miały od najmłodszych lat zupełnie inne maszyny w ręku i łączność pomiędzy światem ich rodziców czy dziadków znów będzie przepaść. Mimo, że ja jestem informatykiem i mimo, że uczę studentów, za 20 lat mogę nie nadążyć za tą technologią.
Pańskie wnuki czy prawnuki będzie wychowywać maszyna?
Wnuki. Moje wnuki z pewnością zacznie wychowywać maszyna.
Co będzie miał do powiedzenia dziadek Grzegorz?
Dziadek Grzegorz to akurat może będzie miał do powiedzenia więcej, bo dziadek Grzegorz dysponuje na przykład infrastrukturą Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, w której mamy trochę komputerów, w której mamy trochę serwerów, w której mamy naukowców i to nie tylko informatyków, ale także politologów, socjologów i innych mądrych ludzi, którzy zdają sobie sprawę z niebezpieczeństw, którzy zdają sobie sprawę z tego, że należy próbować prowadzić działania, które będą jak gdyby w kontrze do tego niewolnictwa, czyli uczyć dzieci mądrej wolności. A wolność to zawsze możliwość wyboru dobra. Więc jeśli chcemy, aby nasze dzieci wybierały dobro, to musimy im to umożliwić. Czyli troszeczkę zabrać, ograniczyć ten wpływ technologii oferowanych przez big techy i przez globalne korporacje, a dostarczyć im przynajmniej jakieś alternatywy. Choć dziś praktycznie staje się to niemożliwe, bo żeby dostarczać alternatywy na polu globalnym, trzeba mieć miliardy dolarów, a my ich nie mamy. Natomiast te miliardy ma na przykład projekt Agenda 2030, który również jest istotnym elementem, o którym powinniśmy dzisiaj porozmawiać, bo on będzie zmieniał nas w skali globalnej, ale dziadek Grzegorz przynajmniej ma możliwość powiedzenia o tym w telewizji, bo obawiam się, że w innych telewizjach o tym Państwo nie usłyszycie, ponieważ bardzo wiele globalnych mediów jest już zdominowana przez kapitał. To są media prywatne. No, w tej chwili obserwujemy to na przykładzie innej telewizji komercyjnej. Nawet dowiadujemy się, kto jej finansuje, że ma siedzibę na lotnisku, że powiązania międzynarodowe są zupełnie inne, ale o tej telewizji na przykład nie mówimy, przepraszam, ja dokończę myśl, o tej telewizji nie mówimy, że ona powoli wycofuje się z rynku nadawania programów telewizyjnych, natomiast zaczyna gromadzić kapitał po to, żeby zakupić wszystkie serwery streamingowe w połączeniu z inną firmą, bo ona już wie, że moje wnuki nie będą oglądały klasycznej telewizji, tylko będą oglądały telewizję streamingową, internetową. I tu nastąpi kolejny podział, bo moje pokolenie zostanie jeszcze tutaj na poziomie oglądania telewizji w salonie, ale moje wnuki już będą oglądały tylko streamingową. Tam trzeba inwestować. Tu się robi kolejna przepaść i nie wiem, czy nadążymy za tą przepaścią, bo serwery streamingowe, jak ojciec wie, kosztują tyle pieniędzy i są tak kosztowne, że nawet zrobienie jednego programu wykracza często poza nasze możliwości finansowe, prawda?
To znaczy się, że z tej konfrontacji sieć ulica pozostanie nam ulica, a lewakom sieć?
Ja myślę, że nie będzie podziału sieć ulica z bardzo prostej przyczyny. Proszę sobie przypomnieć pierwsze tygodnie wprowadzenia obostrzeń w czasie pandemii COVID. Była tylko sieć. Ulice były puste, zupełnie puste. Nic się na ulicach nie działo. No i to jest taki przedsmak tego, co może być za 5, 10, 15 lat, kiedy większość młodych ludzi zamknie się w domach w swoim świecie virtual reality, bo po co ma wychodzić na ulicę? Do sklepu po chleb nie musi iść. Dron przywiezie. Na fitness czy na zawody, przepraszam, sportowe też nie musi iść. One będą realizowane w formie wirtualnej. Rodziców spotka w sieci, zbada ich w razie choroby lekarz również zdalnie, co przetestowaliśmy. Co będzie ciekawego na ulicy, proszę ojca? Ja myślałem, że na ulicy na przykład będą kościoły, do których przynajmniej raz dziennie albo raz w tygodniu w niedzielę trzeba będzie pójść i pójdziemy jako katolicki naród. A tu się okazało, że kościoły też są zamknięte.
Ofensywa lewicowa jest w temacie naszego spotkania, technologie cyfrowe w ofensywie lewicowej. Doświadczenie wielu osób, również naukowców, mówi o tym, że lewicy tej marksistowskiej udało się wyrzucić z człowieka, wyprzeć z człowieka to, co jest wpisane w naturę każdego z nas, czyli religijność, i człowiek stał się areligijny. Czyżby nowa lewica, neomarksizm chciał wyrzucić z człowieka to, że jesteśmy istotami społecznymi? Skoro nie będzie ulicy, nie będzie szkoły, to jest zagrożenie jednego z najbardziej fundamentalnych wymiarów człowieka, że jesteśmy istotami społecznymi.
No, żeby być istotą społeczną, trzeba być istotą biologiczną, tak? I lewicowi ideolodzy od tego zaczynają. Jeśli jesteśmy istotą biologiczną, no to tak naprawdę jesteśmy na poziomie zwierzęcia. Bo jak niektórzy już 20 lat temu to mówili, człowiek to taka naga małpa. I to jeszcze zamknięta w klatce. Naga w tym sensie, że pozbawiona owłosienia małpy, i tym się różnimy jedynie od małpy, że nie mamy owłosienia. Więc jeśli człowiek jest tylko zwierzęciem, no to zredukowany...
Poczucie wstydu, że trzeba się ubrać.
No, zredukowano nas do zwierzęcia już 20 lat temu, czyli człowiek to zwierzęta, i tu nawet wcześniej, i tutaj próbowano stosować na ludziach takie proste metody inżynierii społecznej, bo jeśli jesteśmy zwierzętami, to można nas hodować, można nas stresować, można nas selekcjonować i robić różne rzeczy. To jest ta pierwsza, powiedzmy, fala tragicznej inżynierii społecznej, która tak podchodziła do człowieka. Natomiast dużo gorsze jest to, że jeśli jesteśmy zwierzętami, to ideolodzy marksistowscy redukują nas jeszcze bardziej. Bo w tej chwili najważniejszą rzeczą, która walczy z religią, musimy sobie wszystkim uświadomić, że każda ideologia, każda, najpierw musi się zmierzyć z religią. Dla każdej ideologii religia jest podstawowym elementem, który musi zniszczyć, żeby objąć rząd dusz. W tej chwili mamy takie dwie główne ideologie, według mnie lewicowe, które dominują w świecie. To jest ekologizm i transhumanizm. Obie te ideologie zaczynają się łączyć, tak, i widać już ich wspólne cele. Ekologizm mówi, że człowiek jest szkodnikiem dla planety, że to my ludzie, dar Boga i korona stworzenia, jesteśmy odpowiedzialni za to, że niszczymy planetę. Dowodów naukowych jednoznacznych na ten temat naprawdę nie ma. To, że atmosfera jest zanieczyszczona, że mamy do czynienia z pewną dewastacją środowiska, to oczywiście wiemy i to jest prawda. I tu należy przeciwdziałać jakimkolwiek próbom niszczenia środowiska, bo to jest dom, w którym żyjemy, za to jakbyśmy dbali o dom i nie należy go brudzić i niszczyć. Natomiast to, że klimat zmienia się tylko i wyłącznie poprzez działalność człowieka, i to człowiek jest odpowiedzialny za ten element zmian klimatu, to jest rzecz, którą wymagałaby dokładnych dyskusji, dokładnych badań i przemyślenia.
Stawiamy wielokropek, transhumanizm?
Natomiast transhumanizm jest to tworzenie człowieka przejściowego. Czyli jeśli człowiek nie jest koroną stworzenia i nie jesteśmy doskonałym dziełem Boga, to należy nas udoskonalić. No przecież jasne. Ja mam na sobie okulary, proszę Państwa. Udoskonalono mi wzrok? Nie. Okulary nie doskonalą mojego wzroku. Okulary jedynie dokonują korekty wady, no, którą jako człowiek, taką ułomność mam, i stosuję technologię po to, żeby siebie wyleczyć, a nie usprawnić. Transhumaniści idą krok dalej. Proponują na przykład okulary, w których można widzieć w podczerwieni, w ultrafiolecie, w których można widzieć dalej. Bo uważają, że człowiek jest ograniczony i należy go koniecznie za pomocą technologii usprawnić. I to są dwa nurty. No, jesteśmy szkodnikiem dla planety, czymś zupełnie niedoskonałym, pełnym sprzeczności, kłócimy się, wywołujemy wojny, jesteśmy rasistami i tak dalej, czyli trzeba nas udoskonalić za pomocą technologii, żebyśmy się stali lepsi. Tu nie ma ani w jednym nurcie, ani w drugim nurcie, zauważmy, nie ma ani słowa o wnętrzu człowieka, o jego duszy. To nie istnieje. Czyli tak naprawdę z punktu widzenia ekologistów i transhumanistów człowiek jest w pewnym sensie maszynką biologiczną, No jak maszynę biologiczną można naprawić?
Rodzi się pytanie, przepraszam, że wchodzę w zdanie, ponieważ bardzo często słyszymy te słowa, że człowiek sprowadzony jest tylko i wyłącznie do biologii, jeszcze do takiej okrojonego wymiaru psychicznego, poczucie bezpieczeństwa co najwyżej, nic więcej. No wiemy, że będąc w świecie antropologii katolickiej, człowiek jeszcze to duchowość, to rozwój duchowy, nie tylko ten biologiczny czy psychiczny, ale wiemy, że już przynajmniej z 200 lat mamy do czynienia z ograniczeniem człowieka do wymiaru biologicznego, do wymiaru psychicznego i to nie tylko w korzystaniu z dobrodziejstw technologii czy rozwoju przemysłu, ale również spoglądając na wszelkie programy nauczania, wychowania, na uniwersytety, które wymiar duchowy pomijają, co najwyżej spychają go do zakrystii czy do wydziałów teologicznych.
Wymiar duchowy właściwie jest rugowany dzisiaj na uniwersytetach w całości.
A to nie dzisiaj, to są stulecia już.
To jest od czasów oświecenia. Chcemy o historii rozmawiać. Jaka to była historia? O to mnie ojciec zdziwił, bo nie lubił za mną o historii kiedyś rozmawiać, ale jeśli się mamy cofnąć, bardzo proszę. Jeśli szukamy korzeni tego, co się dzisiaj dzieje, to oczywiście korzenie znajdują się w epoce oświecenia. Bo to wtedy postanowiono oświecić rozum człowieka, nie jego duszę, rozum człowieka. Rozum został postawiony na piedestale i to ratio zaczęło być najważniejszym elementem nauki prowadzonej w szkołach, na uniwersytetach, w społeczeństwie, tylko rozum. Czyli człowiek został jak gdyby podzielony, Kartezjusz powiedział, że dzielimy się na duszę i na ciało i zajmijmy się tym ciałem, a w tym ciele mamy rozum i rozum jest jedynie produktem mózgu, a mózg to struktura biologiczna. No i w ten sposób próbuje się od 200 lat to realizować. Cała reszta jest spychana na margines, ponieważ przeszkadza.
I próbowało się ważyć, jaka jest waga duszy.
51 gram czy 21 gram doświadczenia słynne, tak kiedy badano wagę osób umierających, żeby zważyć, ile dusza waży. No, robiono bardzo różne doświadczenia fizyczne, ale to rozumiem, znaczy, to było postępowanie nielogiczne, ponieważ nie jesteśmy w stanie sprawdzić wymiaru duchowego w sposób, który tylko i wyłącznie wychodzi na przykład z materialistycznych teorii rozumu, bo one się na siebie nie nakładają, co nie znaczy, że to są dwa różne światy. Nie. To, co jest w stanie zobaczyć rozum, jest ograniczone i zawsze będzie ograniczone w stosunku do tego, jaki jest wymiar duchowy człowieka. I tu oczywiście możemy rozmawiać w tej chwili o wymiarach topologicznych. Ja żałuję, że nie ma jeszcze drugiego tomu transhumanizmu, gdzie bardzo dokładnie ten problem analizuje. Wymiary duchowe to jest dużo większa ilość wymiarów.
A to jest żal, który zostanie, mamy nadzieję, ukojony.
Ja też mam taką nadzieję, ale wracając do wymiarów topologicznych, jest ich bardzo dużo. I rozum pozwala nam zawsze tylko pewną mniejszą część poznać. I przyzna to każdy naukowiec, matematyk, fizyk, któremu takie pytanie zadamy. To, że część z tych wymiarów jest niepoznawalna, no jasne, tylko do tego trzeba się przyznać. A żeby do tego się przyznać, należy w sobie mieć taką pokorę, żeby stwierdzić, że oczywiście, że nauka i wiedza są bardzo ważne, ale tylko wtedy, kiedy idą razem, no na przykład z logo i z motto naszej uczelni, Fides et Ratio. One się muszą wzajemnie uzupełniać i dopiero wtedy tworzą harmonię. Nie można stawiać wszystkiego na jedną nogę, bo się prędzej czy później to wszystko przewróci. I obawiam się, że teraz obserwujemy pewien element przewracania się, w cudzysłowie oczywiście, tego świata opartego jedynie na jednym filarze rozumu człowieka, bo pojawia się drugi rozum tak ujęty, czyli rozum sztucznej inteligencji. Oczywiście słowo rozum w bardzo dużym cudzysłowiu, nawet w innym znaczeniu, tak? Rozumiemy, że mamy nasz ludzki rozum i nagle przychodzi nam coś, co myśli, maszyna myśląca. No i co teraz będzie? Ta maszyna na pewno będzie myślała szybciej niż my, na pewno będzie pamiętała więcej niż my. No to co z nami? Nie dość, że jesteśmy pasożytem, który niszczy przyrodę, tak, którego trzeba jakoś tam gdzieś odsunąć. Jesteśmy jeszcze w takim razie nieużyteczni nawet w naszych procesach myślowych. No to gdzie jest nasze miejsce? Ojciec się pyta, czy ulica, czy sieć. To dobrze, że tam jakieś ma... Będzie dobrze, jeśli znajdą ideolodzy lewicowi dla nas jakąś tam małą norę gdzieś na ulicy albo w sieci. Bo skoro jesteśmy tak zredukowani i tak mało istotni i może nas zastąpić maszyna albo nas usprawnić, no to gdzie jest nasze miejsce?
Zaprosimy naszych słuchaczy, słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji Trwam do dyskusji. Naszym Państwa gościem dr Grzegorz Osiński, kierownik Instytutu Informatyki Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, też autor wielu artykułów, między innymi na łamach naszego dziennika. 56 657 0011 lub 0012, 536 600 300 lub 600 400. Dla zagranicy 48 56 657 0013 lub 0014. Zapraszam Państwa do współtworzenia naszego spotkania, rozmów niedokończonych. Panie doktorze, no wiadomo, że mówimy o sieci, o ulicy, w bardzo takim, na użytek tego programu, w bardzo takich skrótowych wymiarach. Bo tak, te filary, które podpierają, czy którymi teraz ta ofensywa lewicowa próbuje nas zająć, zaabsorbować, to ekologizm z jednej strony, transhumanizm z drugiej strony, a jednak cały czas mamy tę świadomość, że natura człowieka jest na tyle mocna, że żadne ideologii na przestrzeni istnienia ludzkości, nie ostatnich lat od oświecenia, bądź też od narodzin Chrystusa, nie zwyciężyła. Człowiek jednak obronił o siebie i prawdę o sobie. I dopytuję o to, czy dlatego o tym mówię, że przyjdzie nam przecież i całej ludzkości obronić się przed i obronić wartość człowieka i godność człowieka. Ten wywód taki dosyć może długi, skomplikowany, zmierza do zadania prostego pytania. Jeżeli tak, to kwestia depopulacji byłaby prawdziwą. Im mniej ludzi, tym więcej maszyn. Ale jednak, jeżeli im więcej maszyn, a mniej ludzi, to człowiek przestanie istnieć na globie?
Tu mamy do czynienia z dwoma problemami. Tak naprawdę pytanie o to, ile maszyn i ile ludzi, jest pytaniem bardzo istotnym. Bo oczywiście, jeśli maszyny zaczną zastępować człowieka nie tylko w pracach fizycznych, ale również w jej aktywności intelektualnej, a systemy sztucznej inteligencji zaczną być wykorzystywane na szeroką skalę, nawet w sterowaniu takimi prostymi rzeczami jak system energetyczny, dostarczania wody i tak dalej, bo one już właściwie to robią, no to w pewnym momencie, uważając, że człowiek jest szkodnikiem, same te systemy mogą nie tyle podjąć decyzję, ile po prostu urugować niektóre postępowania człowieka, nie patrząc na efekty uboczne. I to jest bardzo realny problem. I nad tym problemem zastanawiają się i naukowcy, i technolodzy. To jest problem tak zwanej ogólnej sztucznej inteligencji, jeśli taka powstanie, bo jeśli będziemy mieli dużo tych algorytmów, będą stosowane w różnych miejscach, to jest oczywiście prawdopodobieństwo, że w pewnym momencie powstanie ogólna sztuczna inteligencja, która... Algorytmy sztucznej inteligencji są tworzone po to, żeby jak najefektywniej wykonać jakieś zadanie. O. I takim typowym przykładem, który opowiadam studentom, no to co by zrobiła sztuczna inteligencja, gdybyśmy jej dali za zadanie, niech wyprodukuje spinacze biurowe. To zresztą przykład podręcznikowy. No to taki algorytm najpierw wykorzystałby wszystkie surowce metaliczne na planecie Ziemia, żeby produkować spinacze, tak? Prawdopodobnie usprawniłby ten proces tak bardzo, że później zacząłby metal również uzyskiwać z naszych domów od człowieka i ten algorytm zniszczyłby zniszczyłby naszą planetę w taki sposób, że na człowieka by nie było miejsca. Ale on by nie wiedział, że robi coś złego, prawda? On po prostu wykonuje efektywnie polecenie, bo ma wyprodukować jak najwięcej spinaczy i je produkuje. I my ludzie nawet nie będziemy sobie zdawali sprawy z tego, co ten system chce zrobić tak naprawdę, bo on może nawet wykonywać nasze polecenie, które skądinąd kiedyś mu wydaliśmy. No i nagle jak cały metal, powiedzmy, z planety Ziemia by został zamieniony na spinacze, no to planeta byłaby tak zniszczona, że dla nas ludzi nie byłoby miejsca. Czy to jest depopulacja? Nie. To oprócz tego, że jest to teoretyczna dywagacja, to jest po prostu efekt uboczny źle działających i źle zaprogramowanych algorytmów.
Tylko w algorytmie spinaczy musielibyśmy zaprogramować algorytm, że spinacz może zrobić z metalu tylko i wyłącznie.
Tylko i wyłącznie też z metalu, który nie jest potrzebny człowiekowi, tylko to wtedy zaczynamy generować kolejne piętra, więc algorytm musi być sensownie opracowany, posiadać swoje warunki początkowe, końcowe, przetestowany, ale w ogólności, jak podawałem na początku programu przykład, ile są w stanie przeczytać w cudzysłowie te algorytmy, więc tutaj też musimy być w stanie...
Nagle otrzymalibyśmy taki alert. Czy jesteś pewien, że spinacz ma być wykonany z metalu, czy może lepiej go z kompozytu?
No, gdybyśmy taki alert mieli, to pewnie byśmy nie mieli kłopotu, ale czy my jesteśmy w stanie wszystkie te algorytmy... Nie jesteśmy. I tutaj rzeczywiście mogą następować awarie, mogą następować niebezpieczeństwa i one mogą bezpośrednio zagrażać ludziom, tak, i to jest ten problem, z którym trzeba się zmagać, ale bym go raczej zostawił inżynierom, informatykom, naukowcom, którzy lepiej wiedzą, jak się przed tym zabezpieczyć pod warunkiem, że są to prawdziwi naukowcy, tak, a nie ktoś na usługach. Ale dlaczego? Ktoś wynajęty przez globalne korporacje, który nie ma szansy
na... Prawdziwi naukowcy to rozumiem ci, którzy chcą służyć dobru wspólnemu, chcą
tak
służyć
jest,
rozwojowi człowieka,
również etyką.
Ci fałszywi, no to ci, którzy pracują dla zysku, dla...
O właśnie. I tu mamy drugie sedno tego problemu, o którym mówimy, bo depopulacja, czyli niszczenie człowieka jako szkodnika, mogą zaplanować inni naukowcy. No, jeśli dojdą do wniosku, że człowiek jest szkodnikiem i my ludzie produkujemy za dużo dwutlenku węgla, nawet taka pani poseł Sylwia Szpurek, która mówi, że mięsa jeść nie możemy, ale my sami produkujemy mięso, więc nie produkujmy mięsa, my ludzie nie produkujmy dwutlenku węgla, to na którymś etapie u tak właśnie w ten sposób myślących ludzi...
Rosną nam gałęzie.
Właśnie pojawi się problem, no to usuńmy tych ludzi gdzieś, może do rezerwatu, okej, ale może też w inny sposób wyeliminujmy część społeczeństwa, która jest zbędna. Tylko, całe szczęście ten proces jest mało możliwy, ponieważ jak słusznie przed programem ojciec zaznaczył w dyskusji ze mną, musimy przyznać telewidzom, że ojciec Benedykt bardzo skrupulatnie się przygotował do programu i tu przed programem jeszcze zadawał pytania, a że znam go wiele lat, to wiedziałem, że zadaje te pytania właśnie po to, żeby potem na żywo w programie mnie zaskoczyć i oczywiście on to robi. Jak rozmawialiśmy przed programem, człowiek jest potrzebny jako konsument. Więc te korporacje, te globalne big techy stają w tej chwili w takim paradoksalnej sytuacji. Jeśli będą realizowały agendę sił lewicowych, to będą musiały w jakiś sposób zredukować człowieka szkodnika. Ale z drugiej strony ten człowiek szkodnik jest im bardzo potrzebny.
Tylko człowiek szkodnik to ten, który rodzi się z małżeństwa mężczyzny
kobiety
i mężczyzny,
który je mięso, który ma swoje własne przekonania, tak, który chce coś robić.
A człowiek nieszkodnik to ten, który płaci za in vitro na przykład.
O właśnie, taki trans człowiek już przygotowany do tego, żeby korzystać z technologii, żeby nie wychodzić nawet na tą ulicę, bo to jeszcze ją zanieczyszczy, prawda? Lepiej mieszkać w sterylnym, małym pomieszczeniu, kiedyś nawet taki projekt Smart City był, prawda? Czyli budowanie specjalnych miast zamkniętych tylko dla ludzi nieszkodników, którzy tam będą całą resztą zarządzali. Więc nie obawiałbym się depopulacji. Natomiast obawiałbym się fake newsów, które o tym się pojawiają w internecie, ponieważ fake newsy, musicie Państwo sobie z tego zdawać sprawę, zawsze są dzisiaj stworzone przez duże grupy ekonomiczno-społeczne, takie nazwę, które mają jakiś cel, który chcą osiągnąć. Bardzo trudno jest rozpoznać, jaki to jest cel i nawet bardzo trudno jest rozpoznać, jakie to są grupy. Od tego są nawet powołane specjalne formacje wojskowe, bo w tej chwili w czasie wojny hybrydowej, a obserwujemy taką na granicy z Białorusią, tak, to już tyle przykładów na ten temat mamy, w czasie tej wojny hybrydowej fake newsy odgrywają bardzo ważną rolę. Więc jeśli słyszymy gdzieś o depopulacji, to pamiętajmy właśnie o tym, o czym mówił ojciec Benedykt i ja, że to nie jest tak, że ktoś chce zniszczyć i wytruć człowieka, bo to nie o to chodzi. Natomiast należy bardzo uważać, żeby nie dać się zepchnąć na margines, poza tym głównym nurtem, bo tak naprawdę większość przekazu medialnego polega na tym, żeby normalny człowiek zrozumiał, że nie płynie głównym nurtem, że musi się zmienić. Ojej, wszyscy naokoło nie jedzą glutenu, a ja jem. No to ja jestem niepostępowy? Nie, jesteś mądrym człowiekiem.
Wokół mnie są mężczyźni i kobiety, więc ja muszę mieć wybór 50, 100 iluś płci kulturowych, a nie biologicznych. Mamy telefon, panie doktorze, doktor Grzegorz Osiński, naszym państwa gościem. Prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam ojca Benedykta, witam pana Grzegorza w studiu, kłania się Daniel. Serdecznie pozdrawiam. Tak się przysłuchuję rozmowie i tak się zastanawiam. Lubię też czytać artykuły pana w naszym dzienniku, bardzo zresztą interesujące i budujące. I po prostu się zastanawiam, że technika idzie do przodu, tak jak pan mówi, coraz nowinki, coraz nowocześniejsze mamy sprzęty gospodarstwa domowego, czy komputery, czy wszelkiego rodzaju kubki, telefony, no ale to nas gubi. Czyli trzeba było otworzyć Pismo Święte i ja tak podchodzę do tego i wcielać w życie to wszystko zgodnie z dekalogiem i zgodnie z tym, co jest w Piśmie Świętym. I uważam, że tu jest błąd, którego pominęliśmy i mi się wydaje, że wtedy by to było, bo Pan Bóg nie mówi, że nie korzystajcie z technologii, tak? Bo świat, wiadomo, idzie z postępem. Ale my zabrnęliśmy, mi się wydaje, w jakąś taką ślepą uliczkę i ja bym bardziej się skupił, ale pewnie do tego nie dojdzie, bo wiadomo, że religia nie pójdzie z techniką, a właśnie tu jest ten klucz do tego, żeby wiara, wyznanie w Boga szło, jego przykazania z nowinkami i żeby to godnie wykorzystywać, żeby człowiek nie był upadlany, żeby nie był, że technika jest ważniejsza od człowieka, bo człowiek ma swoją godność. No i tak mi się wydaje, że to tak powinno być i w pewnym momencie Pan Bóg zrobi reset i po prostu będzie tak z potopem za czasów Noego. Pozdrawiam. No,
panie Danielu, chciałoby się, żeby był reset, ale myślę, że Pan Bóg obiecał, że już resetu nie będzie. Jesteśmy już tutaj, opierając się na Piśmie Świętym, jesteśmy dzięki wcieleniu i odkupieniu Chrystusa, jesteśmy już ludzkością, wspólnotą. Każdy z nas jest człowiekiem odkupionym i nie chciejmy, czy nie spodziewajmy się resetu, którego dokona Pan Bóg.
Ale panie Danielu, ależ oczywiście ja nic innego nie robię od 18 lat, niż właśnie próbuję na naszej uczelni łączyć nowoczesne technologie z procesem ewangelizacji, z wprowadzaniem nowoczesnych technologii w sposób mądry do różnych instytucji, i kościelnych, i przykościelnych. Przecież nic innego z ojcem Benedyktem nie robimy od tylu lat, tylko próbujemy wprowadzać technologie cyfrowe i nie tylko w radiu i w telewizji, ale również i w nauczaniu, a w systemach przekazywania informacji. Tylko panie Danielu, to jest kwestia skali. My nie jesteśmy w stanie zmienić świata. Zresztą nikt nie jest w stanie zmienić świata, bo nie ma takich dużych możliwości. Do tego potrzebni są politycy, do tego potrzebni są ludzie, którzy posiadają odpowiednie zasoby finansowe i najważniejszym celem, żeby praktycznie to zmienić, bo jestem praktykiem, żeby praktycznie to zmienić, to trzeba znaleźć takie siły finansowo-technologiczne, które nas wesprą w tym dziele. I my nic innego nie robimy od kilkunastu lat. Więc tutaj te zarzuty są absolutnie bezpodstawne.
Tak, to jest prawda, że te siły finansowe są nam potrzebne. Chociaż jest kolejny telefon, za chwileczkę poprosimy. Panie doktorze, spoglądamy na Gutenberga. Wymyślił maszynę drukarską ruchomą. Biblia, najbardziej doskonałe dzieło i rzeczywiście wydawało się, że druk będzie służył tylko i wyłącznie sprawom pobożnościowym, religijnym, a będzie służył dobru człowieka. Jednak bardzo szybko zorientowano się, że że może służyć zyskowi, nazwijmy to tak,
tak,
bardzo, bardzo prosto, nie tylko rozwojowi człowieka i temu, co jest naszym podstawowym celem, byśmy osiągnęli zbawienie, życie wieczne. I tak samo pojawiają się technologie. Na samym początku to jest tak, Biblia w internecie, prawda? Ogłoszenia parafialne w internecie. Pan Bóg w świecie wirtualnym, msza święta wirtualna. Za chwileczkę okazuje się, że to jest w tej ofensywie lewicowej taka zasłona dymna, żeby wejść we wspólnotę Kościoła. I zmierzam do tego, że nie potężne finanse nas uratują, inwestycje w inwestycje w ten świat wirtualny, w te technologie, ale uratuje nas, cały czas to będę zmierzał, może już nie powiem ulica, ale wspólnota. Czyli nasze takie no, relacje i no, wspólnota. Kropka.
Tak, ojcze. Tylko wracając do Gutenberga, to jest zresztą przykład, którego co roku podaję na zajęciach ze studentami. Gutenberg był świetnym...
Przyznaję się, nie uczęszczałem.
Wynalazcą. Wynalazł ruchomą czcionkę, tak, co ważne, i prasę drukarską i opracował recepturę na specjalny tusz, żeby on się nie rozmywał i rzeczywiście wydał Biblię. Tylko mało kto wie, że po wydaniu po drugim wydaniu Biblii, bo jeszcze pierwsza mu jakoś poszła.
Nie było, tak.
Po drugim wydaniu Biblii splajtował finansowo i stracił wszystko, cały dorobek swojego życia. A przejął go wspólnik i na tej prasie, na tej samej maszynie i z użyciem tych samych czcionek i tych samych wynalazków Gutenberga, które kupił od bankruta, zaczął drukować, no właśnie, różnego rodzaju śmieci, nazwijmy to, i książeczki, które miały dość...
Ariańskie, no, protestanckie.
No na przykład, tak jest i to, i dzięki temu protestantyzm zresztą urósł, ale nie wracajmy tak daleko do historii, tylko pokazujemy mechanizm, że jak mówimy, właśnie ojciec mówi, że tam zostawmy te kwestie finansowe. Nie zostawmy, one są istotne, bo jak nie zostawimy, to skończymy jak Gutenberg. Co z tego, że wydrukujemy jedną właśnie Biblię, a potem splajtujemy i dobra, które my wytworzymy, ktoś inny weźmie i zmieni.
Ja bardziej mówiłem o Gutenbergu jako o tym, który wynalazł.
Rozumiem.
A potem okazało się, że zostało to przejęte. A teraz mamy do czynienia z tym, że ofensywa lewicowa, wykorzystując technologię, bardzo często mydli nam oczy, że tak, to będzie służyć człowiekowi, że to jest jak najbardziej przydatne ludzkości.
Chętnie pokontynuuję, bo nawet sobie zapisałem, żeby nie zgubić. I teraz oczywiście, że tak, ojciec wskazywał pewien problem z czasów zmiany technologii. My teraz żyjemy w świecie zupełnie innej rewolucji technologicznej i faktycznie wydawało się, że na początku rozwoju internetu, że dla nas katolików jest tam miejsce, ponieważ internet miał być takim miejscem demokratycznym i wolnym, gdzie każdy znajdzie swoje miejsce i będzie mógł robić co chce. Utopia. Internet taki nie jest. I dlatego nie możemy tam znaleźć miejsca, ponieważ internet jest zdominowany przez firmy, które mają proweniencję lewicową i lewacką. Już nie będę wymieniał których nazw, koncernów, które są bardziej, a które mniej. I one po prostu narzucają odgórną ideologię wszystkim użytkownikom tej sieci, a przynajmniej ich większości. I jeśli ktoś chce przekazywać na platformach informacyjnych, które są własnością tych gigantów treści katolickie i konserwatywne, spotyka się z banowaniem, czyli usuwaniem, z cenzurą. Bardzo trudno jest tam nam znaleźć przestrzeń, co nie znaczy, że nie powinniśmy cały czas próbować budować alternatywy, ale to lewicowi ideolodzy tłumaczą nam, że świat wirtualny jest jedną wielką demokracją, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. A to nieprawda, bo dużo ważniejsza jest ta ulica, ojcze, wrócę jeszcze do tej ulicy, tylko że na tej ulicy muszą być pootwierane instytucje dla ludzi. Te instytucje muszą być otwarte i to brutalnie powiem dzień i noc, tak jak sklepy całodobowe. Te instytucje oferujące dobra kultury, bo kultura musi stać się na nowo zwornikiem religii i społeczeństwa.
I musi być realna, a nie wirtualna.
Tak, i to realna. Musimy mieć instytucje w świecie realnym, do których ludzie będą chcieli chcieć wejść, będą mogli tam wejść i będą mogli realizować rzeczywistą wspólnotę szerszą, a technologie będą wykorzystywali jedynie jako formę komunikacyjną, żeby umówić się w danym miejscu, bo to tak powinno być.
Kolejny telefon, prosimy bardzo. Halo.
Witam serdecznie. Nie będzie pochwalony serdecznie. Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Trójmiasta. Chciałam tutaj zwrócić uwagę, tak myślę, że to jest bardzo ważny moment. Chodzi o to, że ekologizm już tak się w tej chwili zapędził i tak nam zagraża metodami rewolucyjnymi. Chcą naukowcy też, chodzi mi o technologie nowe, wprowadzać te nowinki, te nowości, te cuda. Oczywiście postęp musi być i zawsze były odkrycia, ale to się odbywało w czasie, spokojnie, a w tej chwili mamy rewolucję, no właściwie już wojnę hybrydową i w ramach tej wojny hybrydowej poprzez metody właściwie rewolucyjne nowe technologie na siłę chcą nam wprowadzać. Kto? No globaliści i ci, którzy, ta ideologia, która opanowała instytuty, uniwersytety. To jest najważniejsze, żeby na uniwersytetach, w szkołach, to jest tak ważne, żeby powstrzymać ten taki pęd, w którym właściwie człowiek zagubił się już i zapomniał o sobie, o biologii swojej, o mechanizmach, którymi rządzi się ustrój człowieka. Człowiek jako istota boska to jest najwyższa technologia w ogóle, jak chodzi o konstrukcję, jak chodzi o metabolizm, jak chodzi o komórki, z których jest zbudowany człowiek, a każda komórka to jest jedna wielka fabryka. To jest technologia, którą ja się zachwycam jako lekarz. I chcę powiedzieć, że jestem po prostu przerażona tą nauką. My mamy antynaukę na uniwersytetach, antysztukę, antykulturę, antyreligię. No weźmy się za to w końcu, ale we właściwy sposób. Dlatego, że lobby właśnie to globalne, ideolodzy, lewicowe te środowiska, to nie jest taka znowu
Pani doktor, bardzo gorąco dziękujemy. Bardzo gorąco dziękujemy za te zdania, za ten komentarz. Mocny apel, weźmy się. No i tak, weźmy się za reformowanie, ale weźmy się też za tworzenie nowych instytucji naukowych, tak się wydaje, bo nie wiem, czy są jeszcze jakieś inne pomysły.
Bardzo dziękuję Pani Mario za telefon, bo Pani poruszyła właśnie bardzo istotną kwestię nauki i ludzi nauki, ale myśmy już z ojcem to też poruszyli, bo są naukowcy prawdziwi, no i tacy naukowcy, którzy są na usługach z różnych przyczyn. Też nie oceniajmy ich jako ludzi, tylko oceniajmy ich czyny, bo to jest niezmiernie ważne. Więc ci naukowcy są podzieleni. Ja wolę mówić o prawdziwych naukowcach, a prawdziwi naukowcy są od tego, by poszukiwać prawdy.
Z punktu widzenia katolickiego.
Dobra i piękna. Ojcze, z każdego punktu widzenia, nawet...
Też wiemy, że z punktu widzenia lewicowego, no to dobry naukowiec to będzie ten, który usprawiedliwia, że największym wyzwoleniem i szczęściem człowieka jest posłuszeństwo ideologii LGBT, więc musimy to dookreślić, prawda, co jest tą prawdziwością, co jest tym właściwym celem. Pani doktor powiedziała to, że człowiek to najwyższa technologia. Bardzo ciekawe spostrzeżenie.
No ciekawe, ale wcale nie nowatorskie, bo że układ biologiczny i struktura biologiczna człowieka to jest coś niesamowitego, no to jak ojciec wie, ja też badałem przez wiele lat i coś takiego jak homeostat, czyli wielki nieliniowy system, który mamy w naszych strukturach biologicznych, który badałem ze świętej pamięci, profesorem Mazurem. O, może przy okazji wczoraj odbył się jego pogrzeb tu w Kościele Redemptorystów. Jego już nie ma między nami, ale to profesor Mazur był twórcą tej koncepcji i nawet wczoraj na jego pogrzebie profesor Bagrowicz o tym mówił. O, to był przykład właśnie tych naukowców, którzy podchodzą do problemu w sposób właściwy i poszukujący. Więc to człowiek z pewnością jest niedoścignioną, nieodkrytą jeszcze do końca i według mnie posiadającą nieograniczone możliwości strukturą. I to zredukowanie per biologia może się okazać dla ideologów właśnie tym, o czym mówił ojciec Benedykt, że my potrafiliśmy przetrwać nawet najgorsze ideologie. Tak? I może ten atak też przetrwamy, bo ten biologizm będzie miał swoje kolejne odsłony, bo na tyle siebie znamy, na ile nas sprawdzono i pewnie trzeba nas jeszcze będzie sprawdzić z kilka razy, ale to jest problem rzeczywiście nauki. I tu pani Maria słusznie stwierdziła, że z tą nauką na uniwersytetach jest źle. No jest źle. I to nie w tym sensie, że nie ma tam odkryć naukowych, technologicznych. Choć to też prawda. Większość odkryć technologicznych to są jednak koncerny. Ale jest źle, ponieważ ten etos naukowca chyba upada. Dużo ważniejsze staje się taka droga, ścieżka kariery zawodowej, zdobywanie kolejnych punktów za publikację z listy, otrzymywanie kolejnych stopni naukowych, a mniej istotne staje się odpowiadanie na fundamentalne pytania, które właśnie teraz powstają, bo to teraz jest problem. Teraz mamy komputer kwantowy, to od kilku lat dopiero są tak zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji, które zaczynają sprawiać kłopoty i tu rzeczywiście od świata nauki nie oczekujemy jedynie pomachiwania głową i badania za pomocą ankiet wpływu sztucznej inteligencji na społeczeństwo, no to już trochę za późno, tylko dzisiaj od naukowców oczekujemy takich rozwiązań, jak choćby definicja homeostazy człowieka zdefiniowana 15 lat temu przez profesora, świętej pamięci profesora Mariana Mazura, która w biologii i w naukach medycznych wiele mogłaby zmienić, bo ona pokazuje, jak doskonałym dziełem jest człowiek.
Technologie cyfrowe w ofensywie lewicowej. Wiem, komu zadam kolejne pytanie. Doktor Grzegorz Osiński. Nie chodzi mi o imię, nazwisko, ale chodzi o powagę i jednocześnie wiedzę, doświadczenie. Wiemy, że nasza rozmowa, nasza obecność w świecie wirtualnym, cała inwigilacja, która się odbywa, tworzenie sztucznej inteligencji, to rejestracja wszystkich naszych spotkań, naszych informacji, to próba stworzenia uniwersalnego człowieka, uniwersalnej sztucznej inteligencji. To, co mnie nurtuje od lat, czy warto, czy nie warto w sztucznej inteligencji ujawniać to, co dobre, to, co piękne, to, co wartościowe, to, co redemptorystowskie, czyli że Chrystus jest naszym odkupicielem, że celem życia człowieka jest niebo, że jest świętość. Czy algorytmy są zamknięte na te treści? Czy jesteśmy w stanie jako współcześni judymowie, czy jako współczesne siłaczki, jesteśmy w stanie taką pracą podstaw nad sztuczną inteligencją dać jej, że tak powiem, nie do myślenia, bo ona nie myśli, ale dać jej takie treści, które w pewnym wymiarze przeważą, że jednak człowiek to istota nie tylko fizyczna, ale to nade wszystko istota duchowa. Czy jest to utopia, co ja mówię, czy powinniśmy się starać kształtować sztuczną inteligencję przez dostarczanie jej takich treści, które ona przy tych miliardach stron zauważy, wyliczy i będzie to istotny element?
Ojcze, to co ojciec mówi, to jest normalnie eksperyment naukowy, jaki został przeprowadzony lat temu 4, tak, bo 3 lata temu, przy okazji tworzenia uniwersalnego algorytmu GPT-2, który jest w stanie pisać książki nawet w języku angielskim. Tak? Ten algorytm sztucznej inteligencji był tak skonstruowany, żeby sam się uczył treści, ale z czego ma się uczyć? No więc stworzono, żeby się uczył z treści, które ludzie zostawiają w sieci internetowej, no bo algorytm nie pójdzie na ulicę z nami rozmawiać, choć już może za chwilę pójdzie. No ale to rzeczywiście jest tak, że ten algorytm zaczął się uczyć treści z internetu. No i czego się nauczył? To jest takie pytanie, jak naukowcy potem zadali mu pytania na tematy dotyczące rasy człowieka, zachowań ludzkich, no to z tego internetu ten algorytm nauczył się strasznych rzeczy i naukowcy go wyłączyli. Dlatego on już nie działa, teraz jest GPT-3, który został zweryfikowany, tak, żeby nie uczył się tych treści, które są dostępne w internecie. I to jest odpowiedź na ojca pytanie. Oczywiście, że możemy wytrenować, bo słowo uczyć ja bym zarezerwował dla ludzi. Możemy wytrenować taki algorytm w sztuce analizy dobrych danych, tylko trzeba je najpierw dostarczyć. A my jesteśmy w stanie dostarczyć dane jednostkowe. Natomiast dla algorytmu jeden człowiek no, na setki miliardów informacji to jest nic nieznacząca porcja informacji. Więc naszym celem jest dotarcie do jak największej ilości ludzi i odbiorców, pozostawienie po sobie śladów, tak jak ojcowie zostawiacie ślady po sobie, redemptoryści, budując klasztory, szkoły, prowadząc w świecie realnym olbrzymią działalność i zostawiacie tam ślady. Takie ślady musimy zostawić w internecie, równie poważne. Wtedy algorytm sztucznej inteligencji, kiedy zacznie się uczyć na tych danych, czyli na śladach, które my pozostawimy, ja bym to nawet nazwał procesem cyfrowej ewangelizacji. Bo my dzięki mediom cyfrowym powinniśmy ewangelizować nie tylko ludzi, ale właśnie ewentualnie uczyć maszyny, które później będą te treści przetwarzały, bo użytkownicy będą dostawali treść przetworzoną, tak? Przez te algorytmy. I to żadna utopia, tylko to trzeba zrobić. I znów, żeby to zrobić, to tego nie zrobimy na domowym komputerze, wykorzystując modem telefoniczny i prosty algorytm.
Ale rozpoczynam od świadomości.
Więc świadomość, tak, to możemy. Możemy rzeczywiście robić takich audycji co tydzień i tłumaczyć, i próbować rozwiązywać, i gromadzić wokół siebie ludzi chętnych. Tylko ja już się boję nawet powiedzieć o tym gromadzeniu ludzi chętnych, bo wtedy po ostatnim programie dostałem bardzo dużo maili, każdy chciał przyjechać i nam pomagać, tak, ale to nie na tym polega. My nie potrzebujemy ludzi, żeby tu przyjeżdżali i nam pomagali, tylko właśnie trzeba stworzyć taką wspólnotę wirtualną, jak ojciec mówił, a dopiero później realną, ludzi, instytucji, być może polityków i być może mecenasów, którzy to robią. Tylko po co mamy to robić, jeśli my już to mamy w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Media? Tylko
ofensywa lewicowa, takie ostatnia kwestia, rzeczywiście na minutę poproszę. Ofensywa lewicowa wykorzystuje technologię, wykorzystuje kontakty, wykorzystuje swoje wpływy, swoje pieniądze. W jakim celu?
No, po to, aby zmienić społeczeństwo. Motto całej agendy to jest przekształcamy nasz świat. Natomiast agendy lewicowe, zgodnie z instrukcjami zostawionymi przez Antonio Gramsciego, nie mogły zmienić świata rewolucyjnie, bo rewolucje przegrały, więc postawiły sobie za cel marsz przez instytucje i zmienienie duszy człowieka, jego duchowości, kultury, zwornika. I to jest podstawowy
cel. Nie zapomnijmy, że maszerują już od ponad 50 lat.
Tak, i są dużo silniejsi, mają olbrzymie wpływy i pamiętajmy, że te wszystkie pojęcia antykultura, antynauka właśnie z tego wynikają. Może zamiast nazywać, po prostu spróbujmy powalczyć, pomodlić się i wszystkim mieć świadomość tego, że to, co zostawiamy w sieci, zostaje. I może to czytać ktoś, kto wcale nie jest dla nas pozytywnie nastawiony.
Doktor Grzegorz Osiński. Dziękuję panie doktorze. Dziękuję również państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.